chciałbym taką serię wystartować. Wiecie, rosło to przez kilka tygodni w moim sercu i to jest kilka rzeczy, które chciałbym mówić na temat mądrości. Tą serię sobie tak górnolotnie, alabastrowo i marmurowo nazwałem Filary Mądrości i przez najbliższych kilka tygodni po prostu będziemy o tym mówić. Dzisiejszy tytuł kazania brzmi: możesz uciekać, ale się nie ukryjesz. Brzmi strasznie. Kilka lat temu miałem okazję z moją żoną przechodzić przez proces budowy domu. I po raz pierwszy w życiu tak naprawdę już jako dorosły człowiek obserwowałem, jak to powstaje, tak? Wychodzi z ziemi, rośnie do góry. Obserwowałem, jak realizuje się to nasze rodzinne przedsięwzięcie od początku do końca. Nigdy wcześniej nie uczestniczyłem w budowie domu. Nigdy wcześniej. A tutaj byłem po prostu od momentu, kiedy koparkowy wykopał pierwszą łyżkę ziemi pod budowę fundamentów, po założenie ostatniej dachówki. Byłem od początku do końca. Wcześniej nigdy nie pracowałem przy takim czymś, nigdy tego nie robiłem. To wszystko było dla mnie nowe, ciekawe, ekscytujące też dlatego, że to był po prostu nasz dom i no byłem naprawdę taki podkręcony, tak? Podkręcony, to było ciekawe. I stwierdziłem, że żeby wybudować dom, trzeba mieć wiedzę i umiejętności. Wiedzę i umiejętności. I byłem pełen szacunku dla tych wszystkich speców, którzy przychodzili, tak, mamy tutaj niektórych na sali, którzy przychodzili i wiedzieli, co robią. Wiedzieli, co mieli robić. Mój ojciec jako wolontariusz, emeryt, poświęcił 2 lata życia na to i muszę wam powiedzieć, że jak obserwowałem go, to wyrósł w moich oczach po prostu na superbohatera, na supermana jakiegoś. Niesamowite. Wiedzieć, co robić, to połowa sukcesu, ale umieć to zrobić, to jest druga połowa. Mądrość właśnie w pracy, mądrość taka teoretyczna, mądrość praktyczna. I teraz chciałbym, żeby Kuba wyświetlił nam przypowieści 14:1. Tam jest taki werset odnoszący się gdzieś tak, myślę, do połowy, może nie połowy, większej części populacji na tej sali. Przypowieści Salomona 14:1 i czytamy tam takie słowa. Mądrość kobiet buduje ich dom, a dalej jest gorzej. Lecz głupie własnoręcznie go burzą. Oczywiście znaczenie tego wersetu jest takie, że mądre kobiety swoim postępowaniem budują nie dom fizyczny, tylko swoją rodzinę, tak? Dom w rozumieniu rodzina i nie chodzi tu o budynek, ale pozwolę sobie rozszerzyć znaczenie tego słowa i myślę, że to nie będzie jakaś wielka herezja i będzie to zgodne z prawdą i nie będzie to nadużyciem. Mądrość ludzi buduje ich życie. Mądrość ludzi buduje ich życie. I będziemy wracać przez najbliższe tygodnie do tego wersetu, do tych słów. Mądrość ludzi buduje życie, ale ich głupota potrafi je zniszczyć. I tak żeby wybudować taki fizyczny budynek, w którym będziemy mieszkać, w którym będziesz mieszkał, trzeba mieć konkretną wiedzę i umiejętności, tak aby budować życie, też potrzeba wiedzy i umiejętności. Żeby zbudować życie, które nie rozsypie ci się po prostu jak garść suchego piasku w dłoniach, potrzebujesz mądrości. I zauważyłem, że to jest rzecz, z którą ludzie się zmagają. To jest rzecz, z którą ja sam się zmagam, tak? Odczuwam, że brakuje mi mądrości w jakiejś dziedzinie. Czuję, że zmieniam się. Czuję, że jestem mądrzejszy. Liczyłem, że moja żona pokiwa, tak, ale okej. Czuję, że brakuje mi mądrości w niektórych dziedzinach, ale czuję, że się zmieniam, tak, staram się. I mądrość jest nam potrzebna w wielu sprawach, tak, w układaniu relacji rodzinnych. Z mężem, z żoną, z dziećmi, z rodzeństwem, w budowaniu relacji z ludźmi w pracy, wychowaniu dzieci właśnie, w stosunku do innych ludzi. Potrzebujemy mądrości w zarządzaniu tym, co zostało nam powierzone. Potrzebujemy mądrości w zarządzaniu pieniędzmi. Nie wiem, czy wiesz, 1/3 słów Jezusa dotyczy pieniędzy. Mądrości w panowaniu nad emocjami, mądrości po prostu w kierowaniu swoim życiem. A chciałbym po prostu pociągnąć to przez parę tygodni. prawie każdy człowiek, każdy, nie prawie każdy, każdy z nas ma jakieś swoje osobiste wartości, którymi kieruje się w życiu. Każdy człowiek ma swoje osobiste takie przekonania, wartości. Czasami one nie są wyrażone słowami, ale gdzieś tam jest w nas. I to, co robisz i może się wydawać mądre dla ciebie, będzie głupie dla twojego sąsiada. Będzie głupie dla twojej koleżanki z pracy. Będzie głupie dla twoich rodziców. I zastanawiałem się, czy istnieje jakiś taki uniwersalny, wspólny dla wszystkich ludzi zbiór mądrych zasad, który będzie rzeczywiście dla wszystkich. I powiem szczerze, wątpię. Część rzeczy pokrywa się, część nie. Znam ludzi, dla których zasada nie kradnij jest aktualna tylko wtedy, gdy inni nie patrzą. Tak? To jest mądrość. Tak? Nie kradnij, gdy inni nie patrzą. A w innych okolicznościach ta zasada zamienia się w zasadę korzystaj z okazji. Tak? I to jest ich mądrość, to są ich wartości, którymi się kierują w życiu. Więc to nasze nauczanie, to nasze mówienie o mądrości życiowej będzie oparte na Biblii. I niesamowite w Słowie Bożym jest to, że nie jest tak, jak niektórzy domniemają, że to dotyczy tylko tego, co w życiu po życiu, tak? Albo w życiu po śmierci, że Biblia, Słowo Boże odnosi się tylko do przyszłości, ale niesamowite w Biblii jest poziom jej praktyczności, tego, jak możesz żyć, żeby być szczęśliwy tutaj na ziemi. I to jest czas na głośne amen, tak, to jest czas na głośne amen. I zastanawiałem się, który z tych filarów, który z tych wielkich tematów powinien być rozpoczynający, od czego powinienem wystartować. I też mi Biblia podpowiedziała. Psalm 111, 10 mówi tak. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Tak? Psalm 111, werset 10. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy. I dalej jest doksologia, czyli chwała Jego trwa na wieki. Biblia mówi, że początkiem wszelkiej mądrości jest bojaźń Boga. Według Biblii pobożność, poddanie się Bogu i posłuszeństwo, trzeba to wyraźnie powiedzieć, tak? Nie chodzi tylko o śpiewanie Mu piosenek, uwielbianie Go, ale posłuszeństwo jest właśnie takim fundamentem, na którym można trwale oprzeć swoje życie, jest fundamentem, na którym mądrze można zbudować życie. I myślę, że to w dniu dzisiejszym bardzo mocno kłóci się z wyobrażeniami przeciętnego Kowalskiego, tak? Przeciętnego zjadacza chleba, to nie jest rzecz powszechna, tak? Żeby budować swoje życie właśnie w oparciu o, no o co? O książkę, która została napisana dawno, dawno temu. Jestem przekonany, że gdyby przeprowadzić taką ankietę społeczną i zapytać, co jest ważne, na czym zbudować życie, na czym je oprzeć, co jest takim dobrym fundamentem na przyszłość, to ludzie powiedzieliby, że to są takie rzeczy. Dobre wykształcenie. Że własny, dobrze prosperujący biznes. Dobry fach w ręku, myślę, żeby się znalazło właśnie w tej familiadzie. Może ktoś powiedziałby właśnie, że dobrze wydać, ożenić albo wyjść za mąż, tak? Tak dobrze po prostu, tak? I myślę, że to są takie konkretne rzeczy. I przypuszczam, że w opinii wielu ludzi pobożność, czyli podążanie za Bogiem, może być dodatkiem do tego. Że to może być taki, to już dzisiaj padło, taka wisienka na torcie, coś dodatkowego, ale nie jako coś takiego podstawowego. Tymczasem chcę ci powiedzieć, że Bóg widzi te sprawy zupełnie inaczej. Bóg postrzega te rzeczy zupełnie inaczej. On widzi się, właściwie tylko dobrze czuje Bóg się tylko w jednej roli w życiu człowieka. Jako, on nie chce być dodatkiem. A więc dzisiaj, czym jest pobożność? I chciałbym rozpocząć czytanie, takie poważne czytanie Biblii od jednego z najbardziej rozpoznawalnych, jednego z najbardziej znanych fragmentów Biblii i w tym samym czasie jednocześnie dla wielu ludzi jednego najbardziej niewiarygodnych czy wręcz fantastycznych. Zapraszam serdecznie do Księgi Jonasza. Księga Jonasza, pierwszy rozdział i tam kolejnych 12 wersetów. A więc czytamy razem, co następuje. Jonasza, syna Amitaja, doszło słowo Pana tej treści. Wstań, idź do Niniwy, do wielkiego miasta i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu, a gdy przybył do Jaffy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu i zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Wtedy żeglarze przestraszyli się i każdy wołał do swojego Boga. Sprzęt, który był na okręcie, wyrzucili do morza, aby zmniejszyć ciężar. Jonasz zaś zszedł na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. Wtedy podszedł do niego kapitan okrętu i tak rzekł do niego. Dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga. Może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. I rzekł jeden do drugiego, szybko rzućmy losy, aby się dowiedzieć, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Gdy więc rzucili losy, los padł na Jonasza. Wtedy rzekli do niego, powiedz nam, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście, jakie jest twoje rzemiosło, skąd pochodzisz, jaki jest twój kraj i z którego ludu jesteś. I odpowiedział im, jestem Hebrajczykiem, czczę Pana, Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Wtedy ci mężowie bardzo się zlękli i dowiedziawszy się, że ucieka sprzed oblicza Pana, bo im to był powiedział, rzekli do niego, dlaczego to uczyniłeś? Nadto rzekli do niego, co poczniemy z tobą, aby morze się uspokoiło i zaniechało nas, bo morze im dłużej, tym bardziej się burzy. Wtedy rzekł do nich, weźcie mnie, wrzućcie do morza, a morze się uspokoi i zaniecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Ciekawą rzeczą jest, kiedy czytamy te słowa, to dochodzimy, odkrywamy taki fakt, iż Jonasz przedstawia siebie jako człowiek religijny, jako czciciel Boga. Mówi, jestem czcicielem Pana Boga niebios, który stworzył morze i ląd. I ten Jonasz mówi, Bóg przemówił do mnie w taki bardzo osobisty sposób, no ja od tego uciekam, to wszystko przeze mnie. Dla Jonasza było w porządku świętować szabat. Dla niego to było w porządku. Dla niego było w porządku składać ofiary Bogu, śpiewać psalmy. Było dla niego w porządku być może udać się na święto do Jerozolimy, zdobyć się na wysiłek. I myślę, że Jonasz jest przedstawicielem wielu, nie chcę nikogo oczywiście obrazić, wielu ludzi. Tak? Mówi, Boże, chcę coś dla Ciebie zrobić. Chcę coś zrobić od siebie dla Ciebie, ale już Jonasz nie chce zrobić tego, czego Bóg od niego oczekuje. Na to go nie stać. Nie stać go właśnie na posłuszeństwo. I właściwie myślę, że taka jest różnica między prawdziwą pobożnością, że w tym się zawiera posłuszeństwo, a religijność mówi, daj, zrobię coś dla Ciebie. Robię coś dla Boga, co uważam, że jest dobre? Bo jest, bo czytanie Tory jest dobre, bo świętowanie przykazania o szabacie jest dobre i oddawanie Bogu czci w Jerozolimie jest też dobre, ale już nie podoba mi się, Boże, takie nadzwyczajne oczekiwanie ode mnie, bo to rodzi we mnie pewien dyskomfort, bo to ja sobie wyznaczam granicę, na ile jest miejsce dla Boga w moim życiu, tak? Tutaj na scenie jest linia i to jest przestrzeń dla Boga w moim życiu, ale Bóg chce mnie posłać tam i ja już tam nie pójdę, bo to jest poza tym, na co mnie stać. I Jonasz ma jakąś przestrzeń dla Boga w swoim życiu, tak? Wyznaczył mu palikami jakimś ogrodzeniem, mówi tam bądź, tam przebywaj, bądź w moim życiu, ale tylko tam, nic ponadto. I no, czytamy tą historię, ona jest znana. Aby uciec sprzed oblicza Pana, Jonasz wsiada na pierwszy lepszy statek i idzie spać pod pokład. Wiecie, widziałem to wielokrotnie. Widziałem to w swoim życiu i widziałem to w życiu chrześcijan. Historia ucieczki przed Bogiem. Historia ucieczki dokądkolwiek, byle tylko nie to, co mi się nie podoba, co Bóg ode mnie chce. To jest ciekawa sprawa, Archeolodzy do dzisiaj nie rozpoznali, nie wiedzą, gdzie był ten Tarszysz. Ale może było dokładnie w drugą stronę niż Niniwa, tak? Może było akurat 180 stopni. Bóg mówi, idziesz do punktu A, no to ja w drugą stronę. I do dzisiaj nie wiadomo, gdzie się znajdował ten Tarszysz, port docelowy Jonasza. Myślę, że to taka ucieczka bez celu. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale jest tak, że ludzie czasami boją się Bożej bliskości w życiu. Boimy się usłyszeć to, co Bóg ma dla nas do zrobienia i boimy się usłyszeć prawdę o sobie samym. I tak jak właśnie w tej historii, tak w życiu jest podobnie, że taka ucieczka bardzo często skutkuje tym, że pojawiają się okoliczności, które nam się bardzo nie podobają, że rodzą się sytuacje, które bardzo nam się nie podobają. Czasami jest to burza, tak jak w przypadku Jonasza, tak? Czasami jest to burza. Rodzą się pewnego rodzaju problemy, kłopoty, tak? Wskutek naszego uciekania. Bo Boża wola, Biblia mówi, jest dobra i doskonała. To, co Bóg dla ciebie ma, do czego Bóg cię powołuje, to jest dobre i doskonałe. To jest najlepszy z możliwych scenariuszy dostępnych dla ciebie. Ale czasami jest tak właśnie, że ta ucieczka od Boga skutkuje taką, jak to mówią marynarze, flautą, kompletną ciszą. Statek stoi na morzu, żagle wiszą, nic się nie dzieje, stoisz w miejscu. I w życiu też czasami tak jest właśnie. Znajdujemy się w takim miejscu. Niby jest okej, no jestem w niedzielę, jestem na grupie, niby się układa, ale odczuwam pustkę, czegoś mi brakuje, jakiś niedosyt. I oczywiście my się nigdy nie przyznajemy do tego. Znajomym, a już szczególnie wierzącym znajomym z Kościoła, nie, jest okej. Jak prawdziwi Amerykanie, jakbyśmy się urodzili w Chicago albo w Nowym Jorku, jest świetnie, mówimy, tak? I można tak przeżyć całe życie. Z pewnym niezadowoleniem, z pewnym głodem i ludzie, którzy cię nie znają, będą patrzeć na ciebie i mówić, to jest pewnego rodzaju człowiek sukcesu, powiodło mu się, a ty nie jesteś zadowolony. Chciałbym opowiedzieć wam o pewnym Rosjaninie, który zmarł kilka lat temu. Postać znana na całym świecie nazywał się Michał Kałasznikow, a to nazwisko mówi wszystko. Parę lat temu zmarł w wieku 94 lat i oczywiście najpierw w Związku Radzieckim, a w dzisiejszej Rosji to jest bohater. To jest naprawdę czczony bohater, genialny wynalazca, chluba tego kraju, chluba tego narodu. Dziesiątki wywiadów z nim. I tuż przed śmiercią, nie pamiętam w jakiej gazecie, z Michałem Kałasznikowem przeprowadzono wywiad. To był wywiad rzeka, taki bardzo szczery i po prostu nagle ten człowiek, który wiedział, że już odchodzi, powiedział, jestem rozczarowany sobą, jestem szczerze niezadowolony. Oczywiście wszyscy wiedzą, że to ja wynalazłem AK-47, najczęściej produkowany karabin na całym świecie, który brał udział we wszystkich wojnach, ale jestem szczerze rozczarowanym. Żałuję, że na przykład nie wynalazłem, to są jego słowa, bardziej wydajnej kosiarki, która by ułatwiła życie ludziom. Taka chwila szczerości. I są takie momenty, kiedy stać nas na spojrzenie w lustro, kiedy zdobywamy się na odwagę i mówię, pomimo tego, że z zewnątrz jest to wszystko takie fajne i lukrowane i posypane czekoladą, to w środku mi czegoś brakuje. Chciałbym coś więcej. Jezus powiedział oczywiście, że ludzkie życie to jest zdecydowanie więcej niż troska o jedzenie i picie, niż troska o dach nad głową, o to, żeby być dobrze ubranym. Jezus powiedział, że szukamy innej satysfakcji, tak? I jestem przekonany o tym, że żeby zbudować życie, które kiedy my będziemy, kiedy z nami będzie prowadzony ten wywiad już przed odejściem, to wierzę, że poprzez Bożą mądrość jesteśmy w stanie zbudować takie życie, że wtedy będziemy szczęśliwi i zadowoleni. Myślę, że to byłoby straszne znaleźć się kiedyś w podobnej sytuacji właśnie jak Michał Kałasznikow i powiedzieć: poświęciłem życie czemuś, czego żałuję. Czegoś, co dzisiaj nie przynosi mi radości, kiedy patrzę wstecz. I pójście za Bożym powołaniem przynosi radość. Przynosi spełnienie, jest lepsze niż realizowanie własnych celów, własnych ambicji. Będzie trudne. Będzie trudne bardzo często, ale jeśli Bóg do ciebie mówi, to nie uciekaj przed tym, ale bądź przejęty Bogiem, bądź przejęty tym wszystkim i idź za tym. Idź za tym od razu. Niedawno byłem na spotkaniu dla pastorów i któryś z nich opowiadał taką historię. To jest fakt autentyczny, tak? Czyli coś, co się wydarzyło. Sytuacja sprzed kilku lat w Stanach Zjednoczonych. Jakiś człowiek w takim kilkudziesięciotysięcznym prowincjonalnym amerykańskim miasteczku odczuł powołanie, żeby założyć kościół. Bóg do niego powiedział, to jest miejsce. Wystartował z grupą przyjaciół i wiecie, sukces po prostu. Sukces w ciągu kilku lat. Ta grupa urosła do kilku tysięcy. Przenosili się z jednej sali gimnastycznej do większej i tak dalej. W końcu nie było budynku w mieście, w którym mogliby się spotykać razem, który by ich pomieścił, więc po prostu zebrali jakieś pieniądze, wybudowali budynek i zaczął tam przychodzić człowiek, który siadał w pierwszym rzędzie, starszy mężczyzna, siadał w pierwszym rzędzie po prostu i płakał. Płakał podczas każdego nabożeństwa. I w końcu pastor jakoś tam zareagował i z grupą, powiedzmy, jakichś tam liderów podeszli do niego, zaprosili go na kawę. O co chodzi? Dlaczego tak strasznie płaczesz? Bóg cię kocha, Bóg wybaczy twoje grzechy. Ja jestem wierzącym człowiekiem. 10 lat temu Bóg powiedział do mojego serca, że mam tutaj założyć kościół. No i rozmowa potoczyła się i on przyniósł plany, budowlane nawet właśnie do budynku. Kiedy porównali, kiedy zobaczyli, okazało się, że ten budynek jest niemal identyczny z tym, który został wybudowany. I ten człowiek powiedział, że wtedy, a miał jakąś firmę, i stał na rozdrożu, wahał się po prostu, czy zostawić firmę i zająć się po prostu służbą Bogu, czy... I zdecydował się jednak na biznes. I po upływie tego czasu po prostu pojawił się ktoś, kto wypełnił to. On powiedział: mój biznes działa dobrze, zarabiam dużo pieniędzy, ale to nie przynosi mi radości. I siedząc tutaj, płaczę, ponieważ wiem, że nie poszedłem za tym, co Bóg dla mnie miał. Powód, dla którego żyjesz, to właśnie Bóg. Powód, dla którego jesteś, oddychasz, twoje serce uderza, to Bóg. Możesz to akceptować lub nie, ale tak właśnie jest. I z tego powodu nie da się na ziemi żyć neutralnie. Nie da się żyć neutralnie. Obok, nie angażując się. A jeśli trzymasz Pana Boga w swoim życiu na dystans, to nie jest najlepsze rozwiązanie. Jeżeli stworzyłeś mu taki zakamarek w swoim życiu, jakąś szufladę, umieściłeś go tam i mówisz: bądź ze mną każdego dnia, ale bądź w tym miejscu, to chcę ci powiedzieć, że Boga tam nie zatrzymasz. On stamtąd odejdzie i opuści to miejsce. Możesz też jak Jonasz próbować uciec przed Bogiem, ale nie ma takiego miejsca, w którym mógłbyś się ukryć. Możesz uciekać, ale się nie ukryjesz. I Bóg będzie cię gonił. Wiesz co, jeżeli kiedyś zadecydowałeś, że chcesz oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi i zrobiłeś to poważnie, to Jezus poważnie traktuje tą deklarację. Oddałeś mu swoje życie. On się będzie o nie upominał, będzie cię gonił. Ma ku temu powód. Kocha cię. Kocha cię. Jest to wielka miłość. Jest to miłość na śmierć i życie. W naszym fragmencie, który dzisiaj czytaliśmy, czytamy o tym, że kiedy marynarze wyrzucili Jonasza za burtę, Bóg zesłał wielką rybę, aby uratować jego życie. Oczywiście, tak, mi też sprawia to intelektualne problemy, aby to zrozumieć, ogarnąć. Nie pytajcie mnie, jaki to gatunek, aż taki dobry nie jestem. I później będziemy, jakbyście przeszli na drugą stronę, czytamy tam modlitwę Jonasza, który się modli i Bóg go ratuje, tak? Bóg odpowiada na modlitwę i ta ryba go uwalnia. Pierwsi chrześcijanie w ciągu pierwszych trzech wieku zdecydowanie częściej od znaku krzyża używali znaku ryby, w której był akronim zawarty z zakodowanym znaczeniem Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel. Chcę ci powiedzieć, że Jezus Chrystus jest tą rybą, tym ratunkiem, który Bóg posyła do twojego życia. Jezus Chrystus jest tą wielką rybą, którą Bóg posyła, aby cię uchronić, abyś nie utonął w odmętach życia, w burzy po prostu, którą sobie czasami zafundowałeś. No ale ludzie mówią, no jakoś nie widzę, żebym tonął. No przecież nie tonę, unoszę się na powierzchni, tak? Nie ma żadnej burzy, niczego nie potrzebuję. Bojaźń Boża jest początkiem mądrości. Bojaźń Boża jest początkiem mądrości. I mam takie wrażenie, że bardzo często my jakby korzystamy tylko z tego i tylko wyłącznie z tego, że Bóg jest Zbawicielem, tak? Zbawiciel to ratownik, to słowo tak przełożmy na współczesną płaszczyznę. To ktoś, kto ratuje, ktoś, kto ratuje mnie z moich problemów. To słowo Zbawiciel nie odnosi się jedynie do eschatologii, czyli do życia po życiu, ale Bóg ratuje nas w tym życiu, tak? Jest tu ktoś, kto był w długach, modlił się do Boga i został wysłuchany? Boże, tylko ja? A jest tu ktoś, kto był chory, nie radził sobie z chorobą i został uzdrowiony, został uratowany od tej choroby? Okej. A jest tu ktoś, kto był brzydki i szukał żony i go nie chciał... Nie, nie pytam, oczywiście tutaj takich osób nie ma. Wiecie, Bóg ratuje nas z różnych naszych głupot. Taka jest prawda. Bóg ratuje nas z idiotyzmów, ratuje nas z naszych... Nie wiem, czy wiesz, Biblia mówi, że głupota jest grzechem. Biblia mówi, że głupota jest grzechem. I to nie chodzi o IQ, nie chodzi o... Chodzi o pewną zdolność uczenia się. Są ludzie, którzy nie chcą się uczyć. Są ludzie, którzy nie chcą się uczyć. I ich życie duchowe jest trochę jak historia Izraela. Upadek, wołanie do Boga o ratunek. Bóg wysłuchuje? Tak, wysłuchuje. Wyprowadzenie na prostą i później znowu głupio postępuje i znowu jestem na dnie i znowu wołam do Boga ratunku. Bóg wysłuchuje? No, bo tak. Bóg jest, wiecie, Bóg jest, mówimy o tym, to tak dobrze brzmi, Bóg jest Bogiem drugiej szansy, ale ja widziałem sytuację w życiu ludzi, kiedy był Bogiem trzeciej, czwartej i piątej szansy. Tylko czy mądre jest traktować Boga właśnie w taki sposób? Jak wiesz, że coś jest niewłaściwe, jak wiesz, że coś nie jest dobre, to iść w to i oczekiwać, że... I fundować sobie problemy na własne życzenie i czekać, że Bóg mnie znowu uratuje. To jest głupie. To jest głupie. Duch Święty jest źródłem mądrości. Duch Święty jest źródłem mądrości. I lepszą rzeczą jest iść do Boga właśnie, kiedy jesteś w dobrej sytuacji i czerpać od Niego mądrość, jak kierować swoim życiem, niż traktować Go jedynie i wyłącznie jak kogoś, po prostu, kto mnie uratuje, jak po prostu będę znowu na dnie. O wiele lepszą rzeczą jest budować swoje życie w mądry, właściwy sposób. A pobożność jest podstawą mądrości, jest początkiem mądrości. I chciałem dzisiaj powiedzieć, że tak naprawdę prawdziwa pobożność to nie jest tylko bycie w niedzielę na bożeństwie, bycie na grupie domowej. To są wszystko dobre rzeczy, wiesz, to są dobre rzeczy, czytanie Biblii, to wszystko jest bardzo dobre. Ale nie twórz w swoim życiu linii. Większość ludzi ma taką linię, mówię, idę z Bogiem tylko dotąd. Inaczej mówiąc, nie idą w pełni za Bożym powołaniem. Realizując swój program w życiu, być może będziesz miał więcej pieniędzy. Może tak być. I być może będziesz miał wyższą pozycję i wiele innych rzeczy, większych i wyższych. Ale to, co Bóg ma dla ciebie, jest najlepsze. Jeżeli słyszysz Boży głos, idź za tym. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć. To jest bardzo ważna rzecz. I wydaje mi się, że to jest wyzwanie Kościoła dzisiejszych czasów. Nawet nie chodzi o to, że ludzie nie idą za Bożym głosem, tylko nie słyszą tego głosu. Tylko nie słyszymy go. No, ktoś mówi, właśnie, gdybym usłyszał tak jak Jonasz, tak wyraźnie, to na pewno bym za tym poszedł, ale jakoś nie słyszę tego, żeby Bóg do mnie mówił. Nie mam zwyczaju jakby służyć Kościołowi przez potępienie i przez manipulację. I dobrze wiecie, że nigdy tego nie robię. Nie odnoszę się do negatywnych emocji. I nie wychodzę tutaj, nie biorę mikrofonu i nie krzyczę jak Jan Chrzciciel. Nie mówię, patrzę komuś w oczy, mówię plemię żmijowe. Nie wyobrażam sobie, żebym się tak zachował. Ale chciałbym, żebyś sobie zadał pytanie. Tylko jedno małe pytanie. Jeżeli nie słyszysz Bożego głosu w życiu, to powiedz mi, ile czasu poświęcasz na szukanie Go? Ile czasu tak naprawdę poświęcasz na szukanie Bożego głosu? Czy w ogóle rozpoznajesz, kiedy Duch Święty do ciebie mówi? Czy znasz głos Ducha Świętego? Jezus, to jest 10 rozdział Ewangelii Jana, Jezus mówi o sobie o tym, że jest dobrym pasterzem, że przyszedł po to, żeby owce miały obfite życie, że jest tym, który wyprowadza owce i przyprowadza je na dobre pastwisko. Mowa jest oczywiście o życiu, tak, a nie o hodowli tam, nie wiem, jak się, trzody czy czegoś tam, tak. Chodzi o nas, o ludzi. I tam Jezus mówi jedną rzecz, że owce znają mój głos i idą za mną. Tak? Chciałbym zadać pytanie, takie wredne, bezczelne pytanie. Czy znasz głos Jezusa Chrystusa? Czy On czasami mówi w twoim życiu? Początkiem prawdziwej mądrości jest bojaźń Boża, polegająca na podobaniu się Bogu i na poddaniu się Jego woli całkowicie. Tak? Ludzie sami powodują, my sami powodujemy, że czasami jesteśmy wrzuceni w życie, które wydaje się być rozszalałe, jak fale na Bałtyku. I co ciekawe, to nie Bóg przygotował to. Nie Bóg. I to też jest ciekawe, że to nie był zamiar, chociaż te fale miały spowodować zmianę postawy Jonasza, ale one odbyły się na jego życzenie. I nie Bóg wrzucił Jonasza do morza, ale Bóg go uratował z tego miejsca. Jeśli chcesz naprawdę wybudować sobie szczęśliwe życie, jeśli chcesz wybudować sobie udane życie, to muszę powiedzieć, że potrzebujesz po prostu mieć solidne fundamenty. Apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi, że fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Nie patrz na innych. Wiesz, jak rozejrzysz się w kościele, to znajdziesz ludzi, którzy są bardziej zaangażowani od ciebie, mniej. W ogóle nie ma znaczenia. Nie patrz na innych. Ktoś ma takie obdarowanie, ktoś ma inne. to też nie ma znaczenia. Idź za tym, co Bóg do ciebie mówi. A jeśli nie słyszysz, to wreszcie zacznij szukać Jego głosu i rozpoznawać Go. Tego ci życzę. Tego ci życzę, to jest początek Bożej mądrości. Chcemy być ludźmi, którzy są solą i światłością dla świata. Jezus Chrystus jest jedyną nadzieją dla zgubionego świata. Kościół Jezusa Chrystusa jest Bożym rozwiązaniem, ale jeżeli nie potrafisz dbać o swoje życie, żeby ono było budowane w mądry sposób, to nie będziesz wiarygodny, autentyczny. Szukaj Bożego głosu i idź za tym. Miej odwagę. Amen.